Panie Boże nasz, dziękujemy za ten dzisiejszy wspaniały dzień. Dziękujemy, że możemy być przed obliczem Twoim. Panie nasz Boże, przyszliśmy, aby pokazać się, Panie Boże, przed Tobą, w Kościele, chwaląc siebie, będąc radosnym członkiem tej rodziny, Panie Boże, którą Ty stworzyłeś. Dziękujemy, że jesteś tutaj, Panie nasz Boże, i niech wszelkie nasze problemy i trudne sprawy ustąpią, a niech nasza radość pomnoży się właśnie przez to, że jesteśmy w Domu Bożym, tam, gdzie Ty jesteś, Panie nasz. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu. Amen.
Amen, amen. Przyszliśmy tu, aby radośnie uwielbiać naszego Pana. Halleluja. Aby zostawić nasze troski i zmartwienia i aby przyjąć Bożą siłę, Bożą radość. Dlatego uwielbiajmy naszego Pana z całego serca, z wszystkich sił.
Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że zawsze jesteś z nami, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, za Twoją ofiarę na krzyżu. Dziękujemy Ci za to, że zbawiłeś nas, że możemy oczekiwać, Panie, zmartwychwstania, że możemy oczekiwać, Panie, wiecznego życia razem z Tobą w Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam taką możliwość. Dziękujemy Ci za to, że możemy uczestniczyć, Panie, w tej pamiątce, wieczerzy, jaką spożyłeś z ostatnimi uczniami. Amen. Chcę przeczytać fragment ze Słowa Bożego, który mówi o śmierci Jezusa. Bóg zaplanował od dawna wyjście dla człowieka, możliwość być uwolnionym spod władzy grzechu. I już to zapowiedział przez słowo proroka Izajasza w Starym Testamencie, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, jak śmierć Jezusa. I chciałbym przeczytać z rozdziału 53, co mówi proroctwo Izajasza na temat Jezusa. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony także nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, utarty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie dopuścił się, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mu sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jezus już zanim się narodził, zanim przyszedł na ziemię, już wiedział, co będzie robił i co z Nim się będzie działo, gdyż to było zaplanowane od dawna i do dzisiaj jest to Słowo Boże aktualne. Gdy cierpiał Jezus w czasach, gdy żył i gdy zmarł, Jego śmierć była aktualna i do dzisiaj to Słowo Boże przemawia do nas i tak samo jest aktualne. Poproszę braci do usługi, do pomocy. Chleb i wino obrazuje śmierć naszego Pana Jezusa. Taką wieczerzę spożył z uczniami. Jest to symbol Jego krwi, złamanego ciała, zabitego. I pomódlmy się teraz, podziękujmy Panu za chleb, za Jego ciało, które zostało złamane. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, że posłałeś Jezusa Chrystusa, a naszego Pana i Zbawiciela, i że dzięki Niemu dostępujemy, Panie, łaski. Dziękuję Ci za Jego ciało, które zostało złamane, umęczone na krzyżu za nas. Dziękuję Ci. Dziękuję za Twoją krew, Panie Jezu, przelaną na krzyżu, że Ty zgodziłeś się, aby cierpieć i umrzeć i być tak męczonym za grzechy nasze. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że dzięki Tobie możemy teraz tutaj razem spotykać się i możemy wspominać, Panie, Twoją śmierć na krzyżu. Mamy taki zwyczaj, że wszyscy, którzy biorą udział w wieczerzy, a są zachęcani wszyscy, którzy przystąpili do chrztu, którzy pojednali się z Bogiem, którzy załatwili wszystkie swoje sprawy między bliźnimi, których serce jest wolne, szczere przed Bogiem, i te osoby prosimy, aby pozostały stojące, a reszta może sobie usiąść. Jest to dla wygody obsługujący. Za tą krew, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie, że mogliśmy wspominać Twoją śmierć, ale także Twoje zmartwychwstanie. I Panie, wierzymy, że tak też i my, gdy przyjdzie czas, tak jak i Ty zmartwychwstaniemy, aby po to, aby żyć razem z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją ofiarę na krzyżu. Amen. Dziękuję braciom.
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wiem jak wy, ale ja stwierdzam, że cel, dla którego do kościoła przyszedłem, jest spełniany. Jest spełniany. Dlaczego? Bo przychodzę do kościoła i myślę, że wy też do kościoła przychodzicie, żeby się spotkać z Panem Jezusem, żeby doświadczyć Jego obecności, no a także, żeby się razem spotkać jako Boża rodzina. I czuję, że ten cel jest spełniany. Chwała niech będzie Bogu naszemu, że chciał nas nawiedzić swoją obecnością. Co tam słychać w ogóle? Wszystko dobrze, super, extra lux. No, dla tych, którzy śledzą trochę Weltmeisterschaft, czyli te mistrzostwa świata w piłce nożnej, dobra nowina dla tych, którzy kibicowali dla Chorwacji, bo Chorwacja wygrała. Trochę gorsza nowina dla tych, którzy kibicowali dla Rosji, bo Rosja, chociaż bardzo ambitnie grali, jednak przegrali. Ale to oczywiście tak na marginesie. Chciałem tylko zaznaczyć, że ja też jako pastor żyję, jak wszyscy inni. Też to, co może być interesujące dla innych, dla mnie też jest oczywiście interesujące. Chociaż kibicem piłki nożnej nie jestem, ale jak coś ważnego w tej dziedzinie się dzieje, no to też z przyjemnością popatrzę. Czy ktoś przywozi jakieś pozdrowienia? Proszę podnieść rękę i powiedzieć, przekazać. Z Gliwic? A, od pastora Arka. Wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niech Bóg błogosławi. No i... O, a jakie ma szanse, żeby to pragnienie się spełniło? Jaki procent? No, a w twoim mniemaniu ile to procent jest? 5, 10, 15 nawet. O, dobrze. To w takim razie pozdrów mamę i powiedz, że wysoko oceniliśmy szansę jej ziszczenia się, jej marzeń i pragnień. Po co wyjeżdżała? No właśnie. Ale wszystko może naprawić. Kto jest u nas pierwszy raz? Chcemy was przywitać serdecznie. O, kto jeszcze? Tutaj i tutaj. Tak. I taki mały prezencik, upominek, że akurat byliście w oazie. Agnieszko, here please. Życzymy wam Bożego błogosławieństwa, no i żebyście się czuli jak w domu. Kilka jeszcze ogłoszeń. W tym tygodniu dwie osoby mają urodziny. Siostra Elżbieta Siczek oraz nasz brat Artur Surowski. No, może powiem jedno takie dobre słowo na temat siostry Elżbiety. Wszędzie, gdzie jest dobra sprawa, gdzie coś dobrego się dzieje albo gdzie coś można pomóc, to siostra Elżbieta zawsze jest tam obecna i chcę jej za to podziękować, że jest za zborem, za pastorem, za ludźmi, za sprawą Bożą i życzymy szczególnie siostro Tobie, byś mimo tego wieku nadal miała siły służyć Panu Bogu i nam również. Niech Bóg błogosławi. No, brat Artur jest pastorem na Ukrainie, jak wiecie, w obecnej chwili w Niemczech, za chlebem, że tak powiem. No, takie są czasami konieczności, ale też mu życzymy wielu, wielu Bożych błogosławieństw. Prosimy jego tatę, żeby mu powiedział, że wspomnieliśmy i błogosławimy. Gdzie jesteś, tato Artura? O, tam, właśnie. Tak. Kilka też innych ogłoszeń odnośnie nabożeństwa. W środę mamy też nasze nabożeństwo, nie tylko w niedzielę, a również i w środę. I nie tylko dla zapaleńców Słowa Bożego, dla każdego. Dla każdego. Nie każdy przychodzi. Szade, jak mówią Niemcy, szkoda. Ale jest to bardzo ciekawe spotkanie. Inaczej przeprowadzone, aniżeli w niedzielę. Spotykamy się w grupach biblijnych i tam czytamy dogłębnie Słowo Boże i dyskutujemy na ten temat. Oceniam, że jest to super taka forma nabożeństwa i zachęcam. W sobotę, mimo wakacji, ci, którzy są na terenie Lublina, mogą się spotkać na spotkaniu młodzieżowym. Każdą sobotę o godzinie 17. Dzisiaj Dawida nie ma, musi niestety pracować. Takie to są dzisiaj systemy, że i w niedzielę trzeba czasami pracować. No i za tydzień spotykamy się tak jak dzisiaj na nabożeństwie. Chciałbym, byśmy za moment pomodlili się w jednej sprawie. W jakiej sprawie? W sprawie Erytrei. Kto wie, co to jest Erytrea? Niektórzy wiedzą, ale wielu nie wie. Takie małe państwo koło Etiopii nad morzem. Może czerwone to jest? W każdym razie, koło Etiopii. Ostatnio, ponieważ się troszkę interesuję polityką, akurat pojawiła się sprawa Erytrei i okazało się, że jest to takie ciekawe państwo. Państwo, którym rządzi właściwie jeden człowiek, prezydent, może jeszcze paru ludzi z nim. Dosłownie, tylko oni. Ostatnie spotkanie parlamentu było chyba 7 lat temu, jak przeczytałem w Wikipedii. Bardzo ciekawe. Dużo trudności, dużo problemów, ale jedna sprawa mnie zainteresowała, zasmuciła. Mianowicie kilka lat temu zrobiono, powiedzmy, taki początek dla wszystkich kościołów. Każdy kościół musiał się zarejestrować i wykorzystano tę okazję, żeby kościoły, które się im nie podobają, żeby ich nie zarejestrować, nie dopuścić do działania, zacząć prześladować. Więc takie te kościoły formalne, jak kościół katolicki, prawosławny, ewangelicki, zostały zarejestrowane. I tylko dwa kościoły, dwa ruchy nie zostały zarejestrowane. Pierwsze to był, właściwie to nie kościół, to organizacja Świadkowie Jehowy. To tutaj jakoś, no, można się modlić o nich, żeby poznali prawdę. Ale drugi kościół to kościół zielonoświątkowy. No więc chrześcijaństwo entuzjastyczne. Jest takich krajów więcej na kuli ziemskiej, gdzie chrześcijaństwo entuzjastyczne, czyli kościół zielonoświątkowy, albo kościoły o charakterze zieloświątkowym jakoś są solą w oku innych kościołów. Dlaczego? Bo my lubimy angażować się w Pana Boga, lubimy się angażować w nabożeństwo, w służbę, traktujemy to poważnie. To nie jest dla nas tylko spotkanie w niedzielę w kościele. Dla nas nabożeństwo trwa przez cały tydzień. Zaangażowanie się w sprawę Bożą to jest sprawa poważna, dotyka każdej dziedziny naszego życia. Tak to widzimy, tak to traktujemy. I dla tych, którzy są tylko religijni, którzy traktują sprawę religii bardzo powierzchownie, tacy ludzie, którzy się tak angażują dla Pana Boga, są solo wokół. są takim cierniem, bo oni widzą, że można inaczej, że Pana Boga można kochać, że można się dla Pana Boga angażować całym sobą i to jest dla nich cierniem. Stąd wykorzystano okazję, żeby ten kościół zabronić, by istniał, prześladować. I tak pomyślałem sobie, dlaczego by się nie pomodlić o tych wierzących tam właśnie w Erytrei, w tym trudnym kraju, gdzie naprawdę ciężko się żyje, gdzie doświadczają prześladowania, żeby pomodlić się o nich, by Pan Bóg ich pocieszył, by jednak zwyciężali w swoim życiu, nauczyli się zwyciężać i by sytuacja polityczna w tym kraju mogła się zmienić. Powstańmy, pomódlmy się o tych prześladowanych chrześcijan, o naszych braci, nasze siostry, którzy nie mogą się delektować tą wolnością, jaką my mamy. Panie Boże nasz, chcemy modlić się o Twoje dzieci tam w Erytrei, o tych, którzy angażują się w swoją wiarę, którzy poświęcili swoje życie dla Ciebie i to stało się solą wokół dla innych, którzy nie mogą znieść, że można być takim mocno zaangażowanym w Ciebie, że można kochać Ciebie, że można religię włączyć do każdej dziedziny swojego życia. Panie i Boże nasz, modlimy się o naszych braci, modlimy się o nasze siostry w tym takim trudnym do życia kraju. Wzmocnij ich, Panie Boże, pociesz ich, daj im doświadczać wiele cudów Twoich, Panie Boże, ale też otwórz, prosimy, drogę do rozwiązania tego problemu, aby mogli mieć swój Kościół, aby mogli oficjalnie i formalnie działać. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Siądźmy. Kilka jeszcze ogłoszeń. Proszę o cierpliwość. Jest nowy chrześcijanin i to jest czasopismo naszego kościoła, bardzo interesujące. Tu na pierwszej okładce Agnieszka. Tak nam się zdawało, że to ona. Ona zaprzecza, ale wszystko wskazywało, że to może być ona. A środek bardzo interesujący, ciekawe bardzo tematy. Bardzo, bardzo zachęcam. No i Samarytanka, czasopismo dla kobiet, dla sióstr. Proszę, by zakupić i można też w formie świadectwa przekazać komuś innemu, sąsiadowi, komuś z rodziny. Super sprawa. No i ta książka Święci Triumfy, bo już po raz kolejny zamówiliśmy kolejną porcję tych książek. Bardzo ciekawa. Rozszerza widokrąg tego, co się wie na temat Pana Boga, na temat nieba, na temat chrześcijaństwa. Warto tę książkę, kto jeszcze nie kupił, warto ją kupić w naszym sklepiku. Powiem tak krótko tylko, że Pan Jezus sprawił, aby pewien człowiek znalazł się w niebie, później go posłał z powrotem na ziemię, specjalnie po to, żeby mu pokazać, jak wygląda niebo. Szerzej, więcej, aniżeli mogą o tym opowiedzieć ludzie, którzy w ramach albo w konsekwencji śmierci klinicznej byli i coś tam troszeczkę widzieli, wrócili pełni zachwytu, że coś tam zobaczyli, a on zobaczył naprawdę dużo. Pan Jezus mu wiele pokazał. Sam byłem bardzo, bardzo pod wrażeniem tego wszystkiego. I tak jak ktoś żartem powiedział, aż się chce umierać po tej książce. Zachęcam w naszym sklepiku. Dobrze, to już wszystkie ogłoszenia, a teraz powstaniemy i złożymy, oddamy chwałę Panu Bogu pieśnią i portmonetką. Hojnego dawcę Pan Bóg miłuje, jak wiemy z Pisma Świętego. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy się tą hojnością przed Bogiem wykazać.
Za to, że tak nas ukochałeś. Matka kocha dziecko. Ojciec nie rozumie porodu, ale też mu dajesz miłość do dzieci. A Ty, Panie Jezu, tak nas ukochałeś.
Tak, dziękuję.
Nieraz matka dzieci swoje morduje, a Ty przyszedłeś po to, aby dać życie, aby nas pojednać ze swoim Ojcem. Pomimo, że mamy wolną wolę, ale często błądzimy, potem chcielibyśmy nawrócić, a czasami trudno to, ale z Tobą można wszystko. Ty pomagasz zmienić myślenie. Pomagasz zmienić nasze nastawienie. To nie to, że nie zgrzeszyłem, bo nie uczyniłem, kogoś nie popchnąłem, nie zraniłem. Ale jeśli w sercu czuję urazę do Niego, to już postawa moja jest niewłaściwa przed Tobą. I dziękuję Ci, Panie, że przyszedłeś uwolnić nas od tego wszystkiego i do obiecanego Królestwa nam utorować drogę przez swoją mękę. Dziękuję Ci za to szczerze, że mogę się znajdować na tej drodze. Daj siły nie tylko mnie, ale i wszystkim. Prowadź nas, abyśmy z tej obranej drogi nie zeszli. Nic nas z Twojej ręki nie wyrwie, ale mamy wolną wolę i możemy sami z tej drogi zboczyć, bo dałeś nam wolną wolę. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za te dary, które tu zostały złożone na budowę Królestwa Twojego. Amen.
Ponad głowami słuchaczy, ale gdy trafia do ich serca. A trafi do serca wtedy, kiedy apeluje do jakichś spraw, które w codziennym życiu człowiek napotyka, do problemów, które trzeba rozwiązać, potrzeb, które trzeba zaspokoić. I myślę, że to dzisiejsze słowo takim właśnie będzie. Będzie o Jezusie, o tym, co On powiedział, w jaki sposób może zaspokoić wszelkie nasze ludzkie problemy. Mało jest ludzi na tym świecie, którzy żyją bezproblemowo. Każdy z nas ma jakąś trudną rzecz, z którą się boryka, problemy, czy to zdrowotne, czy w sferze materialnej, czy w innej, może rodzinne sprawy. I czasami nie znajdziemy nigdzie rozwiązania. Ale jednak rozwiązanie jest. Takie rozwiązanie oferuje nam Pan Bóg. I On prezentuje samego siebie, mówi o tym, przyjdź do mnie, a znajdziemy rozwiązanie. Ty znajdziesz, albo znajdziemy razem rozwiązanie. Chrystus, skorzystam z Ewangelii Jana. Akurat na naszym środowym nabożeństwie aktualnie studujemy Ewangelię Jana i to, co dzisiaj będę mówił, będzie właśnie na podstawie tej Ewangelii. Chrystus, czyli Mesjasz, pomazaniec, Mesjasz. Chrystus, gdy przedstawiał się ludziom, to przedstawiał się jako ja jestem. W podobny sposób przedstawił się Pan Bóg Mojżeszowi. Ja jestem. A więc Mesjasz, Chrystus, Jezus, powiedział ludziom wprost, ja jestem. Ja jestem Bogiem. Ja jestem tym, który objawił się Mojżeszowi. I to spowodowało, że ludzie się obruszyli. Jak ten może czynić siebie podobnym Bogu? Nieraz było tak, że nazbierali kamienie i chcieli go kamienować. Albo prowadzili go na grzbiet góry, żeby go stamtąd strącić, by w ten sposób go ukarać, skazać go na śmierć. Ale, i to studiowaliśmy, naraz w pewnym momencie nie byli w stanie tego dokonać, bo Pan Jezus uszedł od nich, jakby zniknął, jakby nie byli w stanie zapanować nad Jego osobą. Bo przecież, gdy chodził po ziemi, też był Bogiem, też miał do dyspozycji moc Bożą i ponieważ Jego czas nie wykonał się, nie doszedł do końca, to Pan Jezus nie pozwolił im wykonać ich podłego, wstrętnego zamiaru zabicia go. Tylko za to, że powiedział prawdę. Albo tylko za to, że czynił dobre uczynki. Więc chcę wymienić te parę tych fragmentów, gdzie Pan Jezus powiedział, że On jest Bogiem i powiedział, ja jestem. A także odnieść to do naszego życia. Albo mówiąc konkretnie, do Twojej i mojej potrzeby. Pierwszy fragment to Jana 6,35. Zobaczymy to na ekranie również. Odpowiedział im Jezus, ja jestem. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tutaj Jezus apeluje, albo odnosi się do naszej wewnętrznej potrzeby, łaknienia, pragnienia napicia się, albo jeszcze głębiej odnosi się do ludzi głodnych duchowo. Do ludzi, którym nie wystarcza to, co dzieje się wokół. Oni wiedzą, że musi być coś więcej, aniżeli codzienna rutyna, codzienne zajęcie, życie od rana do wieczora w pracy albo od rana do wieczora w odpoczynku, jakkolwiek. Musi być coś więcej w tym życiu, jakaś inna warstwa, do której trzeba przedostać się, w której trzeba się rozejrzeć, a także wchłonąć to w swoje życie. Jezus mówi do tych wszystkich głodnych, głodnych czegoś więcej, ja jestem tym chlebem. Jeżeli jesteś głodny, jesteś spragniony, to ja mogę tę twoją potrzebę zaspokoić. I oczywiście w tej wierzchniej warstwie odnosi się to do tych, którzy naprawdę fizycznie głodują, mają tego rodzaju problemy. Tutaj Pan Jezus pomoże jak najbardziej. Ale jeszcze ważniejsze jest, aby chcieć dążyć do czegoś większego, wyższego, do wyższych celów, bardziej szlachetnych, by chcieć poznać Boga, chcieć poznać Jego wolę, chcieć poznać swoje miejsce na ziemi, dlaczego tu jestem, co Bóg dla mnie zamierzył. Do tych ludzi przede wszystkim kieruje Pan Jezus swoje słowo: ja jestem chlebem. I to jest taki rodzaj głodu, którego tak do końca, myślę, zaspokoić nie można. Jeżeli ktoś uważa, że już zaspokoił swój głód, że jego dusza już osiągnęła ten cel, czyli już tak nie bardzo tęskni za tym Bogiem, no bo już zobaczył, już osiągnął, już zrozumiał, już posiadł tę wiedzę, to słowo traci wtedy swoją moc. Ta oferta Pana Jezusa blednie, blaknie i już nawet przestaje być ważna, bo Pan Jezus kieruje swoją ofertę albo oferuje samego siebie jako chleb do tych, którzy mają głód, którzy pragną. Także i my jako chrześcijanie wierzący, nawet zielonoświątkowcy, powinniśmy uważać, abyśmy nie doszli do takiego punktu, kiedy wydaje nam się, że już jesteśmy zaspokojeni. Już więcej nam niczego nie potrzeba. Ta tęsknota za Kościołem jest mniejsza, ta tęsknota za modlitwą jest słabsza i tak czasu zaczyna brakować dla Słowa Bożego i ta miłość do Pana Boga też nie jest tak jak kiedyś. Tutaj uważajmy, tu musimy być bardzo czujni, aby nie dać się niczemu zwieść, odprowadzić od tego, co najważniejsze. Zawsze pożądać tego chleba, zawsze pragnąć i być głodnym tego, co Pan Jezus oferuje. Są pewne dziedziny w życiu, w którym nie można przesadzać, w którym robić coś za wiele albo żądać czegoś za wiele, chcieć czegoś za wiele, to może być nawet groźne. Parę dni temu ja wziąłem się, nauczono mnie i wziąłem się za koszenie. No i taki spory kawałek tego pola skosiłem kosą i później wieczorem, o jak mnie boli. Prawdopodobnie jakiś tam mięsień nadwyrężyłem i odczuwałem tego skutki. Nawet w nocy na prawym boku nie mogłem się położyć. Przesadziłem. Nie można przez całą zimę jakoś nie robić niczego tak mocno fizycznie i później naraz wiosną czy latem zabrać się do pracy i pracować jak prawdziwy żniwiarz. Tak się nie da. Są pewne granice i trzeba je zachować, trzeba o tym pamiętać. Nie zachowałem tych granic i to było złe. Ale gdy chodzi o szukanie Boga, o pragnienie Boga, gdy chodzi o ten głód duchowy, tutaj granicy nie ma. Nie powinno być tej granicy. Zawsze szukamy, zawsze jesteśmy głodni, zawsze chcemy więcej. Jest taka pieśń, myślę, że wielu z nas ją słyszało. More of you, God. More of you. Więcej Ciebie, Panie Boże. Więcej Ciebie. I niech to będzie także obecne w naszym życiu, te słowa. More of you, God. Więcej Ciebie, Boże. Więcej Ciebie, Panie Jezu. Jestem chlebem. Drugi werset to jest Ewangelia Jana, 9 rozdział, 5 wiersz. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Jezus mówi, ja jestem światłością albo światłem świata. To też wiele ma nam do powiedzenia, wiele ma nam do przekazania. Jezus w swojej nieskończonej mądrości, w swoim geniuszu, słowami Ewangelisty Jana, mógł nam tak wiele przekazać. To nie muszą być jakieś rozprawy filozoficzne. Wystarczy jedno zdanie, które zrozumiemy i które wniesie wszystko niemal do naszej duszy, do naszego serca, do naszego umysłu. Jezus mówi, ja jestem światłem, jestem światłością. Do kogo to kieruję? Kieruję do słuchaczy, którzy stwierdzili w pewnym momencie swojego życia, że są ślepi, że chociaż posiedli wiedzę, chociaż mają jakieś talenty, chociaż inni ich uważają za przewodników, oni wiedzą, że pewnych rzeczy nie są w stanie osiągnąć, nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, a praktycznie są ślepi i potrzebują światła, przewodnika, lampy dla swojego życia. Jezus mówi właśnie do takich osób, ja jestem światłem. Ja jestem tą światłością, której potrzebujecie w swoim życiu. Dążcie do mnie, przyklejcie się do mnie, chodźcie jak najbliżej mnie, a będziecie doprowadzeni do celu i ja będę światłem na waszej drodze. Ja jestem światłem. Ja jestem światłością dla każdego człowieka, który szuka. Ale jeżeli ktoś uważa, że ma światłość, jeżeli ktoś uważa, że może tym kagankiem każdego obdzielić, bo on je ma, ale ma je poza właśnie Chrystusem, ma je poza tym, który jest źródłem tego światła, no to myli się, to jest w zwiedzeniu, traci w tym momencie możliwość kontaktowania się z tym prawdziwym światłem. Jezus mówi też w innym miejscu tej Ewangelii, to jest Jana 10:9, mówi tak, ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Mówi Pan Jezus, ja jestem drzwiami. Jest wielu ludzi, którzy szukają wyjścia albo wejścia i nie mogą znaleźć. Jest wielu mędrców na tym świecie, którzy oferują swoje drzwi, którzy oferują swoje rozwiązania, ale człowiek, który próbował te rozwiązania i te wyjścia, stwierdził, że to jest nie to, że to jest fałszywe albo że to jest ślepa uliczka. Pan Jezus mówi, szukasz prawdziwego wyjścia, prawdziwego rozwiązania, to właśnie mnie szukasz. Ja jestem drzwiami. Jestem drzwiami dla ciebie, dla twoich spraw. Ja jestem drzwiami. Więc jeśli jakiś człowiek szuka wyjścia, to powinien szukać Pana Jezusa. Jeśli szuka wyjścia i znajdzie Jezusa, to znajdzie te drzwi, którymi wejdzie i znajdzie zbawienie. Zbawienie, czyli ratunek wieczny, to, co jest człowiekowi potrzebne. Ja jestem drzwiami. I dalej mówi Pan Jezus, przedstawiając siebie jako Bóg, mówi, ja jestem, Jana 10:11, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja jestem tym dobrym pasterzem. Jest wielu pasterzy. Wielu zgromadziło sobie owce, i powiedzieli im, tym owcom, że są pasterzami, ale zwiedli te owce. Albo zażynali je i uprawiali te owce dla własnych potrzeb. Budowali dzięki nim swój egoizm. A Jezus jest tym prawdziwym pasterzem, który nie używa owiec, by się wspinać na wyższe szczeble i mieć o sobie wysokie mniemanie, albo by je używać dla samego siebie. Mówi, jestem dobrym pasterzem. I znak tego jest ten, że życie swoje kładę za owce. Nawet pastor, a są różni pastorzy, ale nawet ten pastor, który kocha swój kościół, który kocha niejako owieczki swojego kościoła, nie ma żadnego porównania z tą miłością, którą Jezus, nasz Pan, okazuje w tym, że chciał położyć swoje życie za nas. Swoje życie, poprzez swoje cierpienie złożył za mnie i za ciebie. Czy potrzeba tutaj większego dowodu miłości? Czy potrzebujemy jakiegoś mocno zarysowanego obrazu tego, co się nazywa miłość? Myślę, że nie tylko ja, że nie tylko ja, ale też i u was pojawiają się czasami takie momenty, że gdy Duch Święty przypomni nam, kim jest dla nas Pan Bóg, co dla nas uczynił, że w Nim jest ta prawdziwa miłość, to jesteśmy w stanie tylko powiedzieć, o Panie Boże, to jest niesamowite. To, co Ty czynisz, to, czego dokonałeś, jest tak wielkie. Dziękuję Ci, wielbię Ciebie. Jesteś wielki, Panie Boże. I Pan Jezus mówi, jestem pasterzem dla tych wszystkich, którzy szukają bezpieczeństwa, którzy szukają domu, rodziny, którzy szukają jakby innych owiec, z którymi mogą być razem na jednym pastwisku, będąc pod ochroną najlepszego z najlepszych pasterza. Ja jestem tym pasterzem, przyjdź do mnie, a zabezpieczę Twoje poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczę inne potrzeby, których tak bardzo potrzebujesz, pragniesz. I dalej mówi Pan Jezus, tym razem w Jana 14:6, odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ja jestem droga, jestem drogą, mówi Pan Jezus. Dla wszystkich tych, którzy gdzieś stracili się w życiu, którzy zgubili drogę, zagubili się, gdzieś wszystko się poplątało, wszystko się stało chaosem, to nie tak miało wyglądać. Człowiek doszedł do pewnego momentu, usiadł i zaczyna się zastanawiać, co się stało, że doszedł do miejsca, które jest nicością. Zaczyna płakać nad sobą, może nad innymi, których też być może poprowadził tą samą drogą donikąd. Jezus mówi, ja jestem drogą. Poszukujesz drogi, oto jestem. Czujesz, że zgubiłeś się, że zgubiłeś ten jakiś skarb, jakąś cenność. Ja jestem tą drogą do celu. Nie masz celu, albo wydaje ci się, że gdzieś zamazał się ten cel przed tobą. Ja jestem drogą, mówi Pan Jezus. I Jana 11:25 Jezus mówi, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Więc ja jestem życiem. Ja jestem życiem. I zmartwychwstaniem oczywiście przy tym. W tej książce przeczytałem, jak to jest rozumiane i realizowane w niebie. To było niesamowite czytać o tych dzieciach, które umarły jako dzieci, tam są w niebie, skakały z wysokich drzew i to było dla nich wielką radością, że mogły tam kosiołkować w powietrzu, ale nigdy nie mogły sobie zrobić krzywdy, bo tam nie ma śmierci, bo tam jest tylko życie. Albo gdy może te dzieci nurkowały w wodzie, to nie mogły utopić się, bo nawet pod wodą były w stanie oddychać, bo tam jest życie w każdej dziedzinie, w każdym szczególe. Życie. Jezus mówi, tutaj na ziemi ja jestem życiem dla tych wszystkich, którzy są umarli. Umarł jesteś, bo albo umierasz, bo czujesz, że twoja choroba cię doprowadzi do śmierci. Tutaj też Jezus przychodzi w sukurs, ale jeszcze bardziej dla tych, którzy czują, że są umarli duchowo, że już nic więcej nie zrobią, nie osiągną, nie widzą nic więcej przed sobą, umarły. Niby żyję, ale właściwie już umarłem. Jezus mówi, ja jestem życiem, ja mogę ci dać coś, czego nie masz. Wszystko nowe, stare minie, wszystko stanie się nowe. Teraz już w mojej rodzinie, właśnie ci ludzie są już teraz w mojej rodzinie, poprzez naszą córkę. I tak się stało, że w tej rodzinie jest pewna młoda dziewczyna, ma 20 parę lat, która jest bardzo zdolna. Już, i cokolwiek sobie zamierzyła, to osiągnęła. Chciała mieć magistra, z łatwością osiągnęła magistra. Chciała później jakieś tam talenty, nowe umiejętności nabyć. Nabyła bez żadnego problemu. Chciała w czymś tam się wykazać. Wykazała się bez żadnego problemu. I w końcu to przestało ją satysfakcjonować. To przestało być dla niej źródłem radości. Te osiąganie jakichś wielkich celów, których inni nie mogli osiągnąć, a ona z lekkością je osiągała. Bardzo mądra dziewczyna. inteligentna, wrażliwa, no, niesamowicie wyposażona przez naturę. Jedni powiedzą, my wiemy, że przez Boga, ale w pewnym momencie była tym wszystkim znudzona, przestała czerpać satysfakcję ze swoich osiągnięć i już dwa razy popełniła samobójstwo, chciała popełnić samobójstwo. Modlimy się teraz o nią, aby mogła spotkać się właśnie z tym, który mówi, ja jestem życiem. I co z tego, że człowiek wszystko może osiągnąć, nawet jak mówi Słowo Boże, cały świat może osiągnąć, ale jeśli nie zakosztuje w swoim życiu tego, co prawdziwe, nie zakosztuje Boga, to znudzi się w końcu albo umrze, nie poznawszy życia, nie poznawszy tej prawdziwej drogi. Ja jestem życiem, mówi Pan Jezus. I dopiero kontakt z Nim, relacja z Nim sprawi, że wszystko nabierze rumieńców, kolorów. Człowiek staje rano i wszystko się wydaje piękne, wszystko jest takie zachęcające do działania, do wejścia w ten dzień, do czynienia czegoś nowego. Każdy dzień może być inny, nowy i może być zachętą. Ja jestem życiem, mówi Pan Jezus. I na koniec Jana 15:1 mówi Pan Jezus, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Są ludzie, którzy chcą widzieć owoce w swoim życiu. Są ludzie, którzy chcieliby coś osiągnąć. Są ludzie, którzy widzą, że tak niewiele mają talentów, ale chcieliby coś jednak zrobić w tym życiu, coś po sobie zostawić. Tak patrzą na innych, którzy są wyżsi od nich albo których podziwiają, bo są bardziej talentowani, dalej zaszli. Oni są ciągle mali, gdzieś na marginesie. Ale Jezus mówi właśnie do takich, którzy chcieliby Go znaleźć. Ja jestem krzewem winnym. Gdy do mnie się przyłączysz, to będziesz mógł przynosić owoce. Bo ja jako prawdziwy krzew winny, ja przynoszę owoce, ja rodzę owoce. Więc ten, kto jest ze mną, też będzie owoce przynosił. Jeszcze nie wiesz, jeszcze człowiek nie wie, jakie to będą owoce. Jak to, co niemożliwe, może stać się możliwym, ale Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. Bądź ze mną, przyłącz się do mnie, bądź blisko mnie i razem przyniesiemy wiele owoców. Nieraz widziałem ludzi, którzy rzeczywiście urodzili się bez specjalnych talentów, którym nie było dane zrobić jakiejś kariery. Zwykli, normalni, skromni ludzie, ale gdy Pan Jezus pojawił się w ich życiu, to tyle piękna okazało się w ich życiu. Oni tyle dobrego mogli zrobić w swoim otoczeniu i tyle szczęścia było widać w nich, że człowiek był zbudowany, że można było tylko podziwiać i wielbić Boga, który mógł przez ich życie no, tyle niesamowitych rzeczy uczynić. Ja jestem krzewem winnym, mówi Pan Jezus, do tych bezowocnych, do tych bez jakby nadziei, bez możliwości na karierę, bez sukcesu do tej pory. Ja jestem krzewem winnym. Razem przyniesiesz, ze mną przyniesiesz wiele owoców. Jeszcze raz przypomnę. Jezus mówi, ja jestem chlebem dla głodnych. Ja jestem światłem dla ślepych. Ja jestem drzwiami dla szukających wyjścia. Ja jestem pasterzem dla szukających bezpieczeństwa, domu, ochrony. Ja jestem drogą dla zgubionych i dla zagubionych. Ja jestem życiem dla umarłych. Ja jestem krzewem winnym dla bezowocnych. Takiego mamy Pana, takim jest nasz Pan Jezus. Powstańmy, oddajmy Jemu chwałę. Może właśnie jesteś którąś z tych osób, do których Pan Jezus kieruje te słowa, którym przedstawia tę ofertę, czyli samego siebie. Pan Jezus daje zawsze to, co najlepsze i daje samego siebie. Jeżeli jesteś którąś z tych osób, do których Pan Jezus kieruje samego siebie, swoją ofertę, to w modlitwie powiedz to Jemu. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Ty jesteś tym, czego mi potrzeba. Ty jesteś tą osobą, której więcej potrzebuję w swoim życiu. I poddaj Mu się. powiedz mu, że chcesz z nim być, chcesz z nim zadzierzgnąć większą przyjaźń i kontynuuj tę przyjaźń na swojej drodze. Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że Ty jesteś, że jesteś Bogiem. Dziękujemy, że jesteś tym, który oferuje samego siebie dla człowieka. Panie Boże, Ty masz wszystko w niebie, chóry aniołów, wszystko cudownie stworzone, a przecież stworzyłeś nas i interesujesz się nami. Chcesz naszego dobra, naszego szczęścia, zniżasz się do nas. Panie Boże, jesteś niesamowity. Dziękujemy za Twoją ofertę i dziękujemy za to, że możesz zaspokoić wszelką naszą potrzebę. Panie Boże, każdy, kto w Ciebie wierzy, kto do Ciebie przychodzi, kto idzie za Tobą, jest blisko Ciebie, ten nie będzie nieszczęśliwy, ten nie będzie człowiekiem bez celu, ten nie będzie bezowocny. To każdy taki człowiek będzie mógł mieć pełnię w swoim życiu. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za to, że tak bardzo nas kochasz. Dziękujemy, że tak bardzo chcesz nam pomóc. Dziękujemy, że tak bardzo możemy być blisko Ciebie. Dziękujemy Tobie, Boże. Dziękujemy, wywyższamy, czcimy Ciebie. Jesteś wspaniały, Panie Boże, i to wyznajemy pełnym głosem, pełną piersią. Chwała i cześć. Amen. Amen.